Chciałbym z Wami czytać Księgi Objawienia, 3 rozdziału. Księga Objawienia, 3 rozdział. Czytajmy od 1 wersetu. A do anioła zboru Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów Bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Boś czujny i utwierdź to jeszcze pozostało i co bliskie jest śmierć. Więc stwierdziłem Bogu, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego. I pamiętaj się, jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jest to szczególne poselstwo, które jest skierowane do zboru Sardes. Może kilka słów przypomnienia. Czytamy Księgę Objawienia. Jest to szczególna księga. To nie jest objawienie Jana Apostoła, ale my czytamy, że to jest objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim, co ma się stać wkrótce. I dlatego to jest prorocka księga Nowego Testamentu. W tej księdze jest napisane, napisz więc, co jest, co było, co jest, co się stanie potem. I dlatego te listy, które czytamy, mówią nam o teraźniejszości. Natomiast już po 4 rozdziału jest przyszłość. To jest szczególna księga skierowana do Bożych sług. I dlatego jest również w tej księdze napisane, że błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa tej księgi. Ale jest również ostrzeżenie, że nie można nic dodać do tej księgi. Bo jeżeli ktoś by dołożył coś, to Pan Bóg dołoży mu plak opisany w tej księdze. Także jest wielka odpowiedzialność, że musimy to słowo czytać, tak jest. Nie możemy nic do niego ani dodawać, ani ujmować. Słowo Boże jest ponadczasowe i zawsze, w każdym czasie ma nam tak wiele do powiedzenia. Te listy, które zostały napisane do zborów w Małej Azji, mają szczególne znaczenie. To były listy skierowane do czasu, można powiedzieć, pierwszego wieku naszej ery, do zborów, które istniały. To poselstwo skierowane do tych zborów ma dzisiaj osobiście do nas to wiele do powiedzenia i również ma wiele do powiedzenia do zborów, które są w naszym kraju, w świecie. Także to jest ważne, dlatego, że słowo jest ponadczasowe. I dlatego to słowo, któreśmy dzisiaj czytali, było skierowane do zboru Sardes. Jest ciekawą rzeczą, że Pan Jezus Chrystus osobiście mówi do tych zborów. My wiemy, że Pan używał wielu ludzi, wielu proroków, używał apostołów w Nowym Testamencie. Używał apostoła Pawła, Piotra, którzy zwiastowali poselstwo Ewangelii. Natomiast do tych zborów, nie do wszystkich, ale do większości, Pan Jezus osobiście mówi do tych zborów. To jest ciekawa rzecz. I myślę, że to ma wielką wymowę, dlatego, że ktoś może patrzeć z ludzkiego punktu widzenia na siebie, na zbór, ale Pan Jezus patrzy i zna dokładnie sedno naszych serc, z nas, gór, na wszystko. Dlatego, że On przenika wszystko. My czytamy o Panu Jezusie, że On nie potrzebował świadectwa o człowieku. On wiedział, co jest człowiek. Jakże to jest ważne. I dlatego te zbory, które tam były w Małej Azji, tworzyły taki okrąg i Pan Jezus kieruje poselstwo do tych zborów. Jest ciekawą rzeczą, że historia historia świecka podaje nam pewne szczegóły, które istniały w tych miastach, gdzie były te zbory. I często odbicie tej historii przechodziło do zborów. I Pan Jezus często nawiązuje do tego. jest ważną rzeczą, żeby troszeczkę powiedzieć nawet o historii danych miast, dlatego, że to miało odzwierciedlenie i w zborach. Dzisiejsze miasto Sardes, które je czytaliśmy w trzecim rozdziale, to było szczególne miasto, dawne miasto, bogate, miasto dobrobytu, miasto, przez które przebiegały cztery szlaki handlowe. To miasto było zbudowane nad brzegiem rzeki, złotonośnej rzeki Pactolus. To była ciekawa rzeka, gdzie w tej rzece pojawiało się złoto. To był niesamowity kruszec, gdzie przynosiło bogactwo temu miastu. Wyobrażacie sobie, że rzeką płynie złoto, zamiast kamieni złoto. I właśnie nad brzegiem tej rzeki było zbudowane to miasto. Natomiast na takim wzgórzu, na szczycie wysokiej, niedostępnej góry Tmolus była twierdza, rezydencja królewska, pełna przepychu, obwarowana murem i strzeżona. I to było takie zbocze strome, praktycznie niedostępne. I historia podaje ciekawostkę, że nikt nie był w stanie zdobyć tej rezydencji, tego miasta. Dlatego, że to było pokryte taką szarością, niektórzy myśleli, że to jest żelazo i strome. W pewnym momencie ten, który strzegł tego miasta, spadł mu hełm. Kiedy wojska Cyrusa otoczyły to miasto, jeden z tych ludzi się przyglądał, jak ten człowiek znajdzie tą zgubę. I się mu przyglądał i on schodził po zboczu tej góry. I przez to te wojska, skoro zobaczyły, że jest możliwość wejścia tam z powrotem, poszły tą drogą i zdobyły to miasto. I to jest takie świadectwo. Wystarczy trochę nieczujności. Możemy zostać pokonani. I dlatego Pan Jezus Chrystus nawiązał do tej historii i mówi, jak ważną rzeczą być czujnym. I dlatego chcemy spojrzeć na poselstwo tego słowa, które było skierowane do zboru Sardes. Myśmy zaczynali czytać trzeci rozdział i tu jest powiedziane: to mówi ten, który ma 7 duchów Bożych i 7 gwiazd. Już nieraz wspominam, kiedy rozważam te listy do Małej Azji, że Pan Jezus Chrystus osobiście się przedstawia do każdego zboru i to można powiedzieć w inny sposób. I w każdym do zboru, zwróćcie uwagę, Pan Jezus inaczej się przedstawia. Jest to taka pełnia Pana Jezusa, bo nie tylko w tych listach, ale my czytamy już w Starym Testamencie o Panu Jezusie, jak wiele możemy się nauczyć, jak go prorocy przedstawiają, jak o Mojżesz o nim mówi, dlatego że całe Pismo od początku tak wiele mówi o naszym Panu Jezusie, ono jest skierowane głównie na naszego Pana. I tu również, kiedy jest skierowane to poselstwo do zboru Sardes, Pan Jezus się przedstawia. I czytaliśmy, że On jest ten, który ma 7 duchów Bożych, 7 gwiazd. Gdybym się zastanawiał, co to jest te 7 duchów. Wiecie, Słowo Boże, które czytamy, daje nam odpowiedź. Ja bym chciał może przeczytać z Księgi Izajasza z 11 rozdziału, dlatego że tu jest wytłumaczenie, co to jest te 7 duchów Bożych. Prorok Izajasz, kiedy pisze o Panu Jezusie w rozdziale 11 z tej księgi, mówi o Panu Jezusie i mówi również i o tysiącleciu, dlatego że to jest tak wspaniały poemat, który mówi o Panu Jezusie Chrystusie. 11 rozdział Izajasza, ja przeczytam może pierwszy i drugi werset. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pędz jego korzeni wyda owoc. Zwróćcie uwagę i spocznie na nim. Duch Pana, duch mądrości, duch rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Tu jest ta 7. My wiemy, że to wszystko spoczęło na Panu Jezusie. Dlatego jest to Słowo, że mówi liście do Kolosa, że w Panu Jezusie mieszka cała pełnia boskości. I tu również mamy napisane, że to jest ten, który ma 7 duchów Bożych. To jest nasz Pan Jezus Chrystus, który ma 7 gwiazd. Gwiazdy obrazują, zbory obrazują również, jakże my to czytali, i w pierwszym rozdziale tej księgi, że te siedem gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i złotych świeczników, to aniołowie siedmiu zborów, to aniołowie siedmiu zborów. Czyli to jest główna uwaga dla zbor, dla tych, którzy są w zborze. Dlatego, że Kościół, który został powołany przez Pana Jezusa, to nie jest organizm wymyślony, ale Pan Jezus osobiście powołuje swój lud. Znamy historię apostołów, że kiedy Pan Jezus powołał tą dwunastkę, to tam czytamy, wybrał tych, których chciał. I my również, myśmy sami się nie wybrali, ale przyszedł dzień i czas, kiedy Pan Jezus osobiście przemówił do nas przez słowo i nas wybrał. I czytamy, apostoł Paweł w swoich listach wspomina, że Pan Bóg nas wybrał, a kiedy czytamy słowo, to już daleko wcześniej, przed założeniem świata zostaliśmy wybrani. Tego dzisiaj nie rozumiemy, ale Słowo Boże nam o tym przypomina. Jak ważne to wiedzieć i przypominać sobie, że zostaliśmy przed Niego wybrani. Dlatego poselstwo jest skierowane do każdego z nas. I dzisiejszy tekst nam mówi, ja znam uczynki Twoje. To jest niesamowite słowo, które czytamy. Że Pan Jezus Chrystus zna nasze życie. Wiecie, człowiek może ukryć swoje życie przed ludźmi. Może zabrać wiele rzeczy, ale przed Panem nic się nie da ukryć. Gdybyśmy czytali Psalm 139, to tam czytamy, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy chodzę, Ty wszystko znasz. Ty znasz myśl moją. Czytamy, że nawet jeszcze słowa nie ma na naszym języku, a Ty je znasz już sam. Taki jest nasz Pan. I dlatego myśmy również czytali, gdzie Pan Jezus mówi, znam uczynki Twoje, czyli Pan Bóg zna nasze życie, zna dzień dzisiejszy, zna dzień jutrzejszy, zna wszystkie. My czytamy w Bożym Słowie, kiedy żadnego z naszych dni jeszcze nie było, to co było? Były wszystkie już zapisane. To jest niesamowita prawda Słowa Bożego, bo dzisiaj wielu ludzi mówi, że można sobie życie przedłużyć, albo nie wiadomo co. Ale Pan Bóg zna nasz początek, zna nasz koniec. I czytamy, że nikt nie ma mocy nad nim śmierć. Tak jak nie możesz wiatru zatrzymać, spróbuj wiatr zatrzymać. Jesteś bezsilny. Tak samo nie możesz zatrzymać dnia śmierci. Tak mówi księga przypowieści. I dlatego Pan Jezus wspomina, ja znam uczynki Twoje. I tu jest bardzo smutna taka wypowiedź. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarł. To jest przerażające słowo. To jest słowo skierowane do zboru. Masz imię. Wielu ludzi kiedyś i dzisiaj mówią, że są chrześcijanami. Chrześcijanin to jest, pochodzi od słowa Chrysta. W Antiochii nazwano pierwszych ludzi chrześcijanami. Jeżeli należymy do Chrystusa, to musimy postępować tak, jak On postępował. Dosłownie apostoł Jan w pierwszym liście swojego, w pierwszym liście Jana. I dlatego to jest niesamowita odpowiedzialność. I Pan Jezus mówi, Ty masz imię. Chrystus, że jesteś chrześcijanin. Że żyjesz. Ktoś mi powiedział, jak to jest możliwe? Wiecie, dam przykład. Znacie historię o synu marnotrawcy. Ojciec miał dwóch synów, powiem w skrócie. Młodszy syn mówi, ojcze, daj mi część majątności. On to zabrał, ojciec im rozdzielił i odjechał. Czytamy, roztrwonił tą majętność i przyszedł czas, że zapanował głód w tym kraju i że on zaczął cierpieć również głód. Wstyd mu było do domu wracać, najął się do pewnego człowieka i tam mu dali taką pracę, że pas świn. To było niesamowite, pasenie świn. Mało, tam czytamy, że nawet to, co świnie jadły, on ten omłot, on się chciał tym nakarmić, i to czytamy, że nikt mu nie dał. Co za stan, co za sytuacja. I zaczyna myśleć, mówi, wrócę do ojca mego. Powiem, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niemu, przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. I pomyślał, widział swój stan. To jest, wiecie, świadectwo niesamowite, dlatego, że dzisiaj wielu ludzi widzi podobną sytuację w swoim życiu, ale mówi, nie tak dobrze. Ale ten syn postanawia wrócić do ojca. I kiedy wraca, ojciec mu wychodzi naprzeciw. On za dużo nie mówi. Ale ojciec go przyjmuje, cieszy się. I tam jest ciekawe słowo, które jest wypowiedziane. Ten syn mój był umarły, a ożył. To jest prawda Słowa Bożego, że człowiek, który dzisiaj żyje bez Boga, jest duchowo martwy. Nawet taką wieść śpiewamy. Ja niegdyś w grzechach martwy był, zwątpiłem w sercu. Człowiek bez Boga jest martwy. Dlatego grzech powoduje, że człowiek umarł duchowo. I my ten grzech dziedziczymy po naszych rodzicach, po Adamie. Choćbyśmy nie wiadomo, jak próbowali żyć, ten grzech nam towarzyszy. I dlatego każdy człowiek, który żyje dzisiaj na tej ziemi, potrzebuje wyznać swoje grzechy Panu Jezusowi. I dlatego Jan Chrzciciel, kiedy zwiastował Ewangelię, to mówi: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, czyli zmieńcie myślenie. Pan Jezus Chrystus, który zwiastował Ewangelię, również tak zaczyna. Apostoł Paweł, Piotr, który zwiastowali Ewangelię, również zaczynają tymi słowami: upamiętajcie się, wierzcie Ewangelię. Upamiętanie się znaczy metanoia, zmienić myślenie. Jeżeli myślałeś coś, że według ciebie jest dobre, to musisz zmienić. Dlatego, że każdy potrzebuje dzisiaj upamiętania, narodzenia się na nowo. I to niezależnie od wieku, jeżeli człowiek, który dzisiaj żyje na tej ziemi, potrzebuje upamiętania. I apostoł Piotr, kiedy zwiastował Ewangelię, było to w Dzień Zielonych Świąt, i zaczyna im mówić o Panu Jezusie, to czytamy, oni byli poruszeni do głębi i pytają: co mamy czynić? Piotr mówi: upamiętajcie się, wierzcie Ewangelię, dajcie się ochrzcić. I tam jest ciekawe słowo napisane, że obietnica ta odnosi się do was, do dzieci waszych i do wszystkich, ilu ich Pan Bóg jeszcze powoła. Czyli to dotyczy również nas. Czyli dzisiaj bez upamiętania, bez wyznania grzechu, bez nowego narodzenia nie ma życia z Bogiem. Każdy musi to przez to przejść. I Pan Jezus to powiedział do Nikodema: jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, to co tam czytamy, nawet nie może ujrzeć Bożego Królestwa. To jest wielka rzecz. Dzisiaj wielu ludzi myśli, że sobie jakoś można tak jakoś przez to życie przepłynąć, ale to nie jest prawda. I dlatego Pan Jezus o tym wspomina. Masz imię, że żyjesz, że jesteś umarły. Syn marnotrawny, to jest przykład, odnalazł się, był umarły duchowo. Natomiast apostoł Paweł w liście do Efezja również wspomina takie słowo, ja to przytoczę, znane, drugi rozdział, że my umarliśmy przez upadki i grzechy nasze. To jest prawda Słowa Bożego, że każdy człowiek jest grzeszny. Dzisiaj wielu ludzi mówi: ja nie jestem taki zły. Przecież moje życie nie jest, żebym był mordercą czy kimkolwiek. Ale grzech powoduje, że człowiek jest oddzielony od Boga i duchowo jest umarły. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że my umarliśmy przez upadki i grzechy nasze. Ale co czytamy w tym samym liście Efezjan, w drugim rozdziale, w piątym wierszu? Ale Bóg ożywił nas w Chrystusie Jezusie. To jest cudowna Boża łaska, że Bóg nas ożywił w Panu Jezusie. I dzięki Niemu jesteśmy ożywieni. Jakże to jest kosztowne. Każdy z nas ma świadectwo w sobie, że był umarły duchowo. Pan Jezus nas ożywił. I Pan Jezus wspomina: masz imię, że żyjesz, jesteś umarły. Człowiek, kiedy czytamy to poselstwo do zboru Sardes, nasuwa się taka myśl. Dlaczego człowiek wierzący jakby zamiera? Kiedy myślałem na to, przypomniał się mi taki przykład. Wyobraźmy sobie, że jeżeli mamy coś podłączone do źródła prądu, jakiś odbiornik, jakaś żarówka, kiedy ona świeci i jest podłączona do źródła prądu. Jeżeli odłączysz ją ze źródła prądu, co się dzieje? Gaśnie. To jest przepiękny przykład na nasze życie duchowe. Jeżeli ty i ja odłączysz siebie od tego źródła, którym jest Pan Jezus, twoje życie zaczyna zamierać. To jest tak, jakby ta roślina, gdybyś ją odciął od korzenia, co się dzieje? Usyła. Pan Jezus powiedział, ja jestem krzewem winny, wy jesteście latoroślami. I to jest to przepiękne współdziałanie. Krzew winny, latorośli. Te życiodajne soki przepływają do tych latorośli i dają owoc. I to jest przykład, jeżeli nasze życie nie będzie związane na stałe z Panem Jezusem, to możemy duchowo umierać. Jest to smutne, ale taka sytuacja działa się z Bożym Sardes. Pan Jezus to widział i mówi, masz imię, że żyjesz, jesteś umarły. Czyli zaczyna się coś dziać, że to życie duchowe zamiera. I to wielkie niebezpieczeństwo. Jak wspomniałem, wystarczy, że siebie odłączysz od źródła, którym jest Pan Jezus, i podłączysz się do innego źródła. Dzisiaj wielu ludzi próbuje społeczność z Panem ograniczyć albo włączyć się w inną społeczność. Są dwie możliwości. Albo masz społeczność z Panem, albo z tym światem. Nie ma innej możliwości. A jeżeli masz społeczność ze światem, to ten świat wywrze na ciebie wpływ. Nie mam takiej szansy, żeby ten świat był dla ciebie obojętny. Dlatego, że ten świat ma różne sposoby i ma moc, bo za tym światem, wiecie, kto stoi? Władca tego świata, który ma moc. I czytamy, szatan ma moc i daje ją komu chce. Także nie myślmy, szatan został zwyciężony, ale on działa poprzez demony, poprzez różne rzeczy. I on wywiera silny wpływ. Słowo Boże, które czytamy, nam mówi, że diabeł zwodzi cały świat. Mało, że świat jest położony w złym. Ten świat cały. My żyjemy wśród takich ludzi. Na dotaczaniu takich ludzi. I trzeba być bardzo czujnym, aby się nie dać odłączyć od tego prawdziwego źródła, a włączyć do innego źródła. To jest wielkie zagrożenie. I Pan Jezus mówi, ty masz imię, że żyjesz, jesteś umarły. Bądź czujny. Ta czujność jest niesamowicie ważna. Dlatego, jak wspomniałem, krótko historię z tego miasta Sardes. Jedna nieuwaga, jeden nieczujny krok. Człowiek, który pilnował tego miasta, spadł mu ten hełm i przez to te wojska Cyrusa, które otoczyły właśnie to miasto, przypatrywały się usilnie, jak tam podejść. I przez to nieuwagę znalazła się droga do zdobycia tego miasta. I wiecie, szatan również próbuje w różny sposób działać i tylko wypadać, kiedy jesteśmy nieczujni. I dlatego sobie może tyle razy czytamy o czujności i może te teksty sobie przeczytamy. Tu Pan Jezus mówi, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało i co bliskie jest śmierć. Jak ważną rzeczą, aby zachować czujność. Piotr w swoim liście, może przeczytamy ten werset, 1 Piotra, 5 rozdział, 8 werset. To są znane nam słowa, ale jak ważne sobie to przypominać i mieć świadomość, jakie niebezpieczeństwa dzisiaj również zagrażają człowiekowi wierzącemu. Dlatego, że szatan nie atakuje ludzi tego świata, oni do niego należą, ale atakuje ludzi wierzących, atakuje tych, którzy jemu zaufali. I Piotr w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale, w 8 wersecie, wspomina takie słowa. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew liczący, szukając kogo by pochłonąć. Wyobrażacie sobie, że szatan jest jak lew liczący. Szuka kogo by pochłonąć. Ale my czytamy w innym miejscu Słowa Bożego, że on niekiedy objawia się jak anioł światłości. To jest wtedy trudno jego rozpoznać. Słowo Boże nam przypomina List do Hebrajczyków, że jego zamysły są nam dobrze znane. Ale kiedy będziesz znał zamysły tego złośnika, List do Hebrajczyków nam mówi, przez długie używanie pokarmu stałego człowiek wierzący ma władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Tylko słowo, że jest w stanie nas zachować od wielu pokus, od wielu zasadzek diabła, dlatego, że on jak lew leżący szuka kogo by pochłonąć. To jest wielkie niebezpieczeństwo. I my dzisiaj, apostoł Paweł w swoich listach pisze, że my bój toczymy. nie z krwią, nie z ciałem, ale z duchowymi mocami ciemności. Także człowiek wierzący jest nastawiony na bój, ale jak to kosztowne, że mamy tą cudowną Bożą zbroję i możemy stawić opór temu wszystkiemu. I dlatego Piotr wspomina, aby być czujnym, aby być trzeźwym. Pan Jezus wielokrotnie wspomina, kiedy był na ziemi, o czujności. I my może jeszcze przeczytamy niektóre z wersetów. Pan Jezus nawet mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Jak ważną rzeczą jest żyć w takiej czujności z Panem, dlatego że te pokusy z różnych stron nacierają. I jest wielkie niebezpieczeństwo, że można dać posłuch temu, co niesie ten świat. I dlatego Słowo Boże nas przed tym ostrzega, żeby czuwać. Marka w 13 rozdziale, Pan Jezus wypowiada również ciekawe słowa, zresztą takich tekstów jest bardzo wiele, które są skierowane i przypominają, jak ważną rzeczą jest czuwać. Ale Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Marka w 13 rozdziale, w 37 wersecie mówi, to co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. Widzicie, jak to jest ważne słowo, aby czuwać, aby się nie dać zaskoczyć. I dlatego Słowo Boże wielokrotnie nam przypomina o tym. Wreszcie taki fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan, z 5 rozdziału, 6 werset. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Wiecie, jak Słowo Boże ciągle zachęca nas do czujności, do czuwania, dlatego że te niebezpieczeństwa istnieją. I może jeszcze na koniec temat tego czuwania, apostoł Paweł, kiedy był w Efezie, Księga Dzieł Apostolskich, 20 rozdział, kiedy żegna się ze starszymi zboru w Efezie, mówi o wielu rzeczach, zachęca ich do szczególnej wiary, do posłuszeństwa, a również wspomina na temat czujności, i daje tak wiele ostrzeżeń. To jest Księga Dzieł Apostolskich, 20 rozdział. My przeczytamy dla kontekstu 3 wersety, to jest 29 i dalsze. Dzieje Apostolskie 20-29. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnął za sobą. I zwróćcie uwagę, 31 werset. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata będzie w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Czuwajcie. Tak ważne, że to jest. Apostoł Paweł mówi, że pojawią się pomiędzy was powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne. I dlatego i dzisiaj możemy spotkać ludzi, którzy będą mówić jakieś rzeczy przewrotne, którzy będą mówić rzekomą Ewangelię, ale nie opartą na Panu Jezusie. I dlatego zadaniem każdego z nas jest badać, czy tak się pisma mają. Tacy byli ludzie w Berei, to byli ludzie szlachetnego usposobienia. I dlatego Słowo Boże nas zachęca, bądź czujny, utwierdź, co jeszcze pozostało, co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Czyli te uczynki nie są super przed Panem. Jak ważne, żeby siebie kontrolować w świetle nie własnego osądzania, ale w świetle Bożego Słowa. Słowo Boże jest takim sprawdzianem, gdzie możemy siebie sprawdzić, czy nasze życie odpowiada Ewangelii. Apostoł Paweł pisze, życie wasze niech będzie godne Ewangelii Chrystusowej. To jest wielkie zadanie w życiu każdego z nas. I dlatego czytamy tu dalej w tym poselstwie do zboru Sardes. 3 werset. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego. To jest niesamowita prawda. Pamiętaj, czego się nauczyłeś. Każdy z nas, kiedy narodził się na nowo, nauczył się czegoś. Później, kiedy miał lata poznawania Pana, wiele rzeczy poznał. I to powinno w nas trwać. Jest wiele ludzi, którzy wiele rzeczy się nauczą i co się dzieje? Przychodzą ludzie, którzy próbują zakłócić ich wiarę. I ci ludzie nie wierzą słowu, ale wierzą, co człowiek mówi. Zwróćcie uwagę, że często ludzie mówią: ja tak myślę, ale to jest ludzkie słowo. Ja temu nie wierzę. Jeżeli tak mówisz, ty tak myślisz, to nie jest prawda. Dlatego, że my mamy mówić tak Słowo Boże mówi. Piotr mówi, jeśli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Nie możemy mówić to, co nam odpowiada, co ja myślę, ale co Słowo Boże. I dlatego to jest wielka odpowiedzialność. Dlatego Słowo Boże nam przypomina, pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. Pamiętam, kiedy narodziłem się na nowo, pewna sąsiadka mi mówi: ale ty zrobiłeś błąd w swoim życiu. Czemu? Bo jest napisane, ty trwaj w tym, czegoś się nauczył. No z pozoru by się wydawało super, ale ten werset mówi dalej: wiedząc, od kogo się tego nauczył i czego jesteś pewny, list do Tymoteusza. Czyli my nie możemy wyrywać kontekstu z jakiegoś słowa, albo dane słowo łączyć z drugim słowem. Są historie, które odnoszą się do Starego Testamentu, mają swoją wymowę. Są historie, które mają do Nowego Testamentu. Czytamy w Starym Testamencie, to przedtem napisane, dla naszego pouczenia napisano, ale nie możemy pewne rzeczy łączyć, bo zbudujemy filozofię opartą rzekomo na Słowie Bożym. I to jest wielka odpowiedzialność. I dlatego Pan Jezus mówi: pamiętaj więc, czego się nauczyłeś, co usłyszałeś i strzeż tego. Zwróćcie uwagę, że my musimy strzec nauki i słowa. Z wielka odpowiedzialność. Ktoś mi pomyślał, czy to jest tak ważne? To jest bardzo ważne. Panie mówi, strzeż to. Dlatego, że szatan może zasiać coś złego. Przypomina się mi podobieństwo o konkursie. Tam jest ciekawa myśl, to się odnosi do późniejszych czasów, ale jest taka ciekawa rzecz. Gospodarz zasiał pszenicę, później się pojawił konkurs. I ci słudzy patrzą: panie, było dobre nasienie, słodny konkurs. Skąd się on wziął? Wiecie, co tam czytamy? Kiedy wszyscy spali, przyszedł zły i zasiał konkurs. Wielkie niebezpieczeństwo. Jeżeli człowiek nie jest czujny, to wiecie, co się dzieje? Szatan wsiewa swoje rzeczy. Jest wielkie niebezpieczeństwo. I dlatego Słowo Boże, które czytamy, nas ostrzega: pamiętaj więc, czego się nauczyłeś, co usłyszałeś i strzeż tego. Dalej jest powiedziane: upamiętaj się. Upamiętanie to jest zmiana myślenia. Jeżeli ktoś myśli na przykład, że to, co uważa, jest dobre, to musi to sprawdzić w stosunku do Bożego Słowa. Nie w stosunku do Bożego Słowa. On myśli. I Słowo Boże mówi: upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Pan Jezus wielokrotnie mówi, aby czuwać, aby być czujnym. My oczekujemy na Pana Jezusa. My nie wiemy, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Może przyjść dzisiaj, może przyjść jutro. My nie wiemy. Ale Słowo Boże nas zachęca, aby być czujnym. Jak Słowo Boże mówi, oczekiwać Syna Jego z nieba. Tak to Paweł pisze w swoim liście. I dlatego naszym zadaniem jest oczekiwać, być czujnym, nie dać się zaskoczyć. Jeżeli byśmy powiedzieli: Pan mój zwleka z przyjściem, jak to w tej przypowieści jest, i moglibyśmy prowadzić życie niezgodne ze sobą, to jest wielkie niebezpieczeństwo. Naszym rzeczą jest czuwać. Naszym rzeczą jest, jak to było dzisiaj wspomniane, że my jesteśmy oblubienicą Pana Jezusa, aby przed Nim zawsze być czystym, nienagannym. Oczyszczać się z tego wszystkiego, co niesie ten świat. I dlatego Słowo Boże nam mówi: jeżeli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Wyobraźcie sobie, że ktoś sobie pozwoli na jakieś rzeczy z tego świata i przychodzi Pan. Takie zawstydzenie. Także to jest wielka odpowiedzialność. Dlatego, że Boży musi być święty, nienaganny, oczekujący naszego Pana. Czwarty werset. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są białe. Pan Jezus widział, że byli tacy, którzy duchowo umierali, ale byli tacy, którzy żyli w bliskości z Panem. Są godni. Dlatego Pani wspomina o tym, że jest kilka osób, które nie skalały swoich szat. Ktoś mi powiedział, no jak to jest możliwe, żeby się nie skalać, skoro jesteśmy w tym świecie. Ten świat nas otacza. Tak, ten świat nas otacza, ale my należymy do naszego Pana. Pan Bóg nas zachowuje od wpływów tego świata. Pan dał nam inne myślenie. Pan dał nam swojego Ducha, który nas prowadzi. I dzięki temu Duchowi możemy przez to życie i zwycięstwo. Bez Niego, jak to czytamy, nie zrobimy nawet kroku, ale z Nim możemy przejść zwycięstwo. I dlatego Pan Jezus wspomina, że były w Sardes osoby, które nie skalały swoich szat. Jak w swoim liście wspomina, żeby siebie zachować niesplamionym przez świat. Wielka odpowiedzialność. Wiecie, świat, który nas otacza, ma różne rzeczy do dyspozycji i próbuje nawet nam wrzucać pewne rzeczy i chce nas jakby lamić tymi swoimi uczynkami. Ale jak ważną rzeczą jest, aby się nie dać skalać tym, a jeżeli coś się pojawia w naszym życiu, to jest ważne, żeby to Panu wyznać. Dlatego, że potrzebujemy stale mieć tą łączność z Panem. Jeżeli w naszym życiu pojawi się grzech, a tego nie wyznamy, następuje ta bariera między człowiekiem a Bogiem. I to jest wtedy źle. I dlatego potrzebujemy wyznawać nasze grzechy. My tu czytamy, ci, którzy nie skalali swoich szat, chodzi będą ze mną w szatach wiary, dlatego że są Bogiem. Myśmy czytali Księgę Izajasza, to tam czytamy również takie słowo, że ci, którzy uwierzyli, zostali przyobleczeni w szaty sprawiedliwości. Nie nasze, ale Pan Jezus Chrystus nas przyobleczył szatami sprawiedliwości. Dlatego, że On nas usprawiedliwił. I teraz sobie wyobraźmy sobie, że jesteśmy przyodziani tymi kosztownymi szatami. Mówię to obrazowo. Szatami, które Pan Jezus nas przyobleczył, jak ważną rzeczą jest, aby się nie skarżyć. Wyobraźcie sobie wesele, oblubienica, która wychodzi naprzeciw młodemu Panu. Ona się stara, żeby być czysta, nienaganna, żeby nie być skażona. To jest przepiękny przykład dla naszego życia. My ludzie mamy się pokazać się czystymi, aby się nie skażać przez myśli. Sami nie jesteśmy w stanie nic uczynić, ale mamy Pana, który daje nam moc i siłę, aby żyć życie święte. I dlatego słowo nas zachęca, że ci, którzy się nie skalali, będą chodzić ze mną w szatach białych, dlatego że są głowy. I na każdym poselstwie, które jest kierowane do tych zborów, jest mowa o zwycięzcach. My wiemy, że zwycięzcom zawsze należy się nagroda. Tak samo jak w sportach, tylko jeden zdobywa nagrodę. Czytamy apostoł Paweł w liście do Koryntian. Zawodnicy na stadionie wszyscy biegną i jeden zdobywa nagrodę. Paweł, tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. I tu również w każdym zborze jest wspomniane o zwycięzcach. I tu również jest poselstwo dla zwycięzcy. Zwycięzca zostanie przeobleczone w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota. Jakże to jest kosztowne. Kiedy uczniowie chodzili z Panem Jezusem, oni się cieszyli różnymi rzeczami, a Pan Jezus im powiedział tak: radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Nasze imiona, które zostaliśmy usprawiedliwieni przez Pana Jezusa, są zapisane. Jakże to jest kosztowne. I tu słowo tak ostrzega, żeby sobie nie lekceważyć pewnych rzeczy. Czytamy, że zwycięzca zostanie przeobraczony w szaty białe, nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wezna imię jego przed moim ojcem i przed anielami. Ale naszą rzeczą jest również, aby przed tym światem wyznała to imię Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i ja wyznam przed moim ojcem. I tu mamy przykład, że przyjdzie taki dzień, czas, kiedy Pan Jezus Chrystus wyzna nasze imiona przed swoim ojcem. On powie, to są dzieci, które Bóg mi dał, dlatego że Bóg Ojciec pociąga do zbawienia, a Pan Jezus usprawiedliwia, że to jest kosztowne. I my dzisiaj mamy świadomość, Zostaliśmy przez Pana Jezusa wykupieni tak drogo. On nas usprawiedliwił. On się również stawia za nami. My teraz, kiedy rozważamy do Hebrajczyków, to wspominamy, że Pan Jezus Chrystus jest tym cudownym arcykapłanem. On jest po prawicy Ojca, który stawia się za nami. Tam żeśmy nie tak dawno czytali tak wspaniałe słowo. Takiego to przystało mieć nam arcykapłana, świętego, niewinnego, odłączonego od grzeszników. I on się wstawia za nami. I teraz pomyśl przez chwilę. My chodzimy po tej ziemi, a Pan Jezus Chrystus jest po prawicy Ojca, swoim duchem pośród nas. On się modli za nami. Jakże to jest? Nie jesteś sam. Może ci się wydawać niekiedy, jesteś sam na tej ziemi. Nie. Ale taka pieśń, często śpiewam, ja nigdy nie sam, tak Pan Bóg mi przyobiecał, nigdy nie będziesz już sam. A Pan Jezus, kiedy był na tej ziemi, to powiedział, ja odchodzę, ale ja jestem z Panem. Poślę mojego ducha i dzięki temu duchowi my nie jesteśmy sami. Jakże to jest kosztowne, że my żyjąc po tej ziemi nie jesteśmy sami. Dzisiejszy człowiek, który żyje na tej ziemi, jest często osamotniony. Kiedy słyszycie różne informacje, są to przerażające rzeczy. Z wypowiedzi tych ludzi wynika, że mimo dobrobytu, mimo różnych rzeczy, które im ten świat oferuje, oni są samotni. Samotni są. Nie mają społeczności z Bogiem. Wszelkie rzeczy, które świat im oferuje, nie są w stanie ich zadowolić, są samotni. Dlatego jest tak pogrążone w różnych praktykach. A jak to ważne, że człowiek, który ma Pana Jezusa, nie jest sam. Ma Słowo, ma Jego Ducha, jest prowadzony przez Niego. Małe, jak już wspominali, Pan Jezus jest tym, który się stawia i który modli się za nas. I dlatego przyjdzie taki dzień i czas, kiedy Pan Jezus wyzna przed Ojcem nasze imiona i przed aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch Święty. Tak się powie poselstwo zboru Sary. Kto ma już? Wiecie, to jest ciekawe słowo. Ktoś kiedyś powiedział, praktycznie wszyscy mają uszy. Tak, to jest prawda. Ale nie wszyscy słyszą Boży głos. Wyobraźcie sobie, ja już kiedyś wspomniałem na tym miejscu. Wokół nas jest setki radiostacji. I są nadawane programy. Słyszysz te programy? Słyszycie te programy? Setki radiostacji wokół nas. Musisz mieć odpowiedni odbiornik, nastawiony na odpowiednią częstotliwość i wtedy możesz słyszeć głos danej radiostacji. Tak jest ze Słowem Bożym. Musisz być szczególnie złączony z Panem, mieć Jego Ducha, żeby słyszeć Boży głos. Jeżeli słyszysz Jego głos, wtedy masz społeczność z Panem. Dlatego, że Jego głos jest tym pocieszeniem i zajęciem. Wiecie, jak ważną rzeczą jest chodzenie z naszym Panem. Myśmy czytali w wersecie 4, że te osoby, które się nie skalały, które nie skalały swoich szat, będą chodzić ze mną w szatach wiary. I takich przykładów mamy wiele w Słowie Bożym. Na zakończenie chciałbym jedną postać przypomnieć, Henocha. Jest ciekawa postać, opisana w Starym Testamencie. My czytamy o niej, ja nie będę otwierał tego fragmentu słowa, ale przytoczę ten werset, tam jest napisane Henoch chodził z Bogiem. Wiecie, jak to jest ten Bóg. A co później czytamy? Bóg zabrał. To jest przepiękny przykład na życie każdego z nas. Jeżeli my będąc na tej ziemi żyjemy z Panem, to przyjdzie dzień i czas, kiedy Pan nas zabierze. Jeśli nie przyjdzie Pan do swój Kościół, to przypadnie nam umrzeć. Ale śmierć jest dla człowieka wierzącego zyska. Dzisiaj możemy wszystkich zapewnić. My się rozmawiamy z ludźmi, to im możemy powiedzieć, mogę cię zapewnić, że musisz umrzeć. Ale co będzie po? Się ludzie tak samo, niektórzy dzisiaj myślą, że zastanawiać się, nie wszyscy. Naszą rzeczą jest opowiadać tę cudowną nowinę o Panu. Dlatego, że tak jak Pan Jezus nas wyzna przed swoim Ojcem, tak i my również możemy wyznawać naszego Pana przed ludźmi tego świata. Dlatego, że mamy się czym chwalić. I dlatego poselstwo do zboru Sardy jest takim postrzeżeniem. zachęcenie do czujności, do życia w bliskości z Panem i nie można siebie odłączyć od źródła. Pomyśl przez chwilę. Jeżeli odłączysz siebie od źródła, którym jest Pan Jezus, którym jest Słowo Boże, twoje życie będzie zamierać. Ale to miejsce wypełni coś innego. I dlatego ja bardzo żebym być czujnym, utwierdzić to wszystko, trwać w tym, chodzić z Panem i oczekiwać na Niego. Tak bym życzył sobie i każdemu z nas. Dlatego, że życie z Panem to jest dopiero życie. Śpiewaliśmy taką pieśń. Być Jezus Twoim to jest dopiero życie. I naszemu Panu niech się prosi wdzięczna chwała i cześć. Amen.